Wejście Polski do Unii Europejskiej było bardzo ważne dla naszej kuchni. Czemu? Bo od tej pory nasi producenci żywności mogli wystąpić o odpowiednie certyfikaty, które chroniłyby ich produkt przed podrabianiem. Takie certyfikaty są 3, ale nie wdawajmy się może w administracyjne szczegóły. Ważne jest to, że dzięki nim na przykład szampanem można legalnie nazwać konkretnie wyprodukowany wyrób alkoholowy z terenów wyłącznie Szampanii. Generalnie Francuzi, a po nich Włosi przez lata nagromadzili najwięcej certyfikatów chroniących ich regionalne wyroby, jednak i nasi producenci nie próżnują i już jakieś 40 naszych żywieniowych produktów jest chronionych unijnym prawem, a co za tym idzie, są to ekskluzywne smakołyki z Polski. Dziś zaczniemy sobie wymieniać te najciekawsze, których tradycja produkcji często sięga setek lat wstecz. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Kuchnię. Serdecznie przepraszam wegetarian, ale zaczniemy od mięsa. Najwięcej wędlin chronionych unijnym prawem znajdziemy na południu Polski. W podkrakowskich Liszkach na przykład znajdziemy wyjątkową kiełbasę lisiecką, którą wyrabia się głównie z szynki przyprawionej czosnkiem, białym pieprzem i solą. Bardzo ważne jest też wędzenie, a konkretnie użyte przy nim drewno, bo nie ma tam miejsca dla iglaków. Wędzarnia musi być opalana drzewem liściastym, a efekty przestrzegania tych zasad produkcji są ponoć wspaniałe. Inną chronioną prawnie regionalną kiełbasą jest jeszcze jałowcówka. To dość oczywiste, ale wyjaśnię, że swoją nazwę i wyjątkowy smak zawdzięcza owocom jałowca dodanym do farszu. Ta wędzona na zimno pyszność świetnie uzupełnia bigos. A skoro już jesteśmy przy bigosie, który jak już wiemy z jednego z poprzednich odcinków nieodłącznie wiąże się w naszym kraju z polowaniami, to właśnie na polowania jako suchy prowiant zabierano kiedyś bardzo trwałą, soczystą i kruchą kiełbasę, którą z czasem zaczęto nazywać, tak jest, myśliwską. Ten produkt jest dzisiaj również prawnie chroniony. Ale, czymże byłaby polska tradycja masarska bez kultowego kabanosa? Ktoś się teraz może zdziwić i powiedzieć, że jak to chroniony polski produkt, jak kabanosy w Anglii kupowałem? No, ja nie wątpię. Wytworów kabanosopodobnych nikt produkować nie broni, natomiast tylko polska kiełbaska wieprzowa, na którą przepis przywędrował do nas zapewne z Turcji, może być nazywana kabanosem i jako kabanos sprzedawana. W czym tkwi sekret tego produktu poza mięsem? Ponoć w idealnych proporcjach przypraw, gałki muszkatołowej, kminku i pieprzu. Generalnie, jeśli mielibyśmy wskazać jakąś polską wędlinę, która bez względu na polityczne okoliczności podbijałaby zagraniczne rynki, to byłby to właśnie kabanos, który nawet za PRL-u był jednym z niewielu naszych towarów eksportowych, który rozchwytywano za granicą. Okej, rozgadałem się o wędlinach, więc powiedzmy sobie teraz troszeczkę o serach, tylko że mam pewien problem. Najbardziej charakterystyczny ser polski, chroniony międzynarodowym prawem, czyli oscypek, już sobie omówiliśmy w oddzielnym odcinku, ale spokojnie, unijne prawo chroni też kilka innych serów, które są równie smaczne. Skoro już jesteśmy na Podhalu, to koniecznie wspomnijmy sobie o bryndzy podhalańskiej, znakomitej jako tak zwane smarowidło do kanapek, ale też jako farsz do pierogów. Ten ser, żeby był oryginalną bryndzą, musi być wyrabiany z mleka polskiej owcy górskiej. Inaczej to podpucha. Z kolei z mleka krowiego wytwarza się wyjątkowy w skali naszego kraju ser koryciński swojski. Co czyni go wyjątkowym? Fakt, że to ser dojrzewający. Mleko nie może być pasteryzowane, a dla podkreślenia smaku dodaje się jeszcze lokalne zioła. Jednak o dziwo, nie jest to najbardziej odjechany ser, jaki produkują Polacy. Na to miano zasługuje, według mnie przynajmniej, wielkopolski ser smażony, którego produkcji nauczyli ponoć naszych przodków Szwajcarzy przybyli na te tereny przy okazji szwedzkiego potopu. Ser ten powstaje w wyniku smażenia dojrzałego już twarogu na maśle. Przyznam zupełnie szczerze, że nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak to może smakować, ale chętnie przy okazji spróbuję. Na zakończenie dzisiejszego odcinka opowiedzmy sobie jeszcze o jednym produkcie zwierzęcym, ale tym razem pływającym, bo unijne prawo chroni polskiego karpia zatorskiego, który hodowany jest jakieś 40 minut drogi od Krakowa. Tamtejsze stawy hodowlane mają imponującą tradycję, bo ich historia sięga Bolesława Krzywoustego, czyli aż XII wieku. Przez stulecia tamtejszymi karpiami zajadali się nasi władcy, stąd alternatywna nazwa karp królewski. Niestety wraz z upadkiem Rzeczypospolitej Szlacheckiej i prawie zaprzestano tam hodowli, jednak ten stan rzeczy zmienił się w wieku XIX i dzisiaj karp zatorski to znowu prawdziwy rarytas. Przy czym to nie tak, że tylko produkty odzwierzęce Polacy wyrabiają świetnie, ale to już temat na przyszły tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.